O głos teraz poproszę pana rektora, profesora doktora habilitowanego Mariusza Wołosa, prorektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Jego Magnificencjo, ojcze rektorze, szanowni profesorowie, pani dziekan, panowie dyrektorzy, młodzieży szanowna, ja mam mówić o tych opętańcach, nawiązując do słów pana profesora Kucharczyka, czyli o Francuzach. Ale zacznę od czegoś, co było najistotniejsze dla nich. Istnieje w języku francuskim takie określenie, trochę już dzisiaj zapomniane, le poilu. To są tacy brodaci żołnierze, którzy siedzą w okopach, cierpią tam na skutek nie tylko ostrzału wroga, ale także braku żywności, bied wojennych, najróżniejszych insektów. To są żołnierze francuscy tamtych czasów. Żołnierze, których zginęło na froncie, głównie zachodnim, ale nie tylko, bo oni brali udział też i w innych operacjach, 1,5 miliona. Drugie 1,5 miliona prawie wróciło do domów jako kalecy. Inwalidzi, często bez nóg, bez rąk. Nikt nie badał wówczas skali tego, co dzisiaj jest takie popularne, czyli wojennej traumy. Ale przecież ona była praktycznie we wszystkich, którzy byli na tym froncie. Jeżeli państwo przypomnicie sobie słynną książkę Im Westen, nicht neuer, na zachodzie bez zmian, to zobaczycie, jak ta wojna wyglądała od strony kilku młodych ludzi, którzy trafili na ów rzekomo spokojny front. Jeżeli państwo pojedziecie do jakiegokolwiek miasta czy miasteczka francuskiego, nawet wioski, w centralnej części będzie pomnik, wszędzie, z wypisanymi nazwiskami młodych ludzi, żołnierzy pochodzących z tej miejscowości, którzy stracili życie podczas Wielkiej Wojny. W Niemczech też. U nas też próbowano to zrobić, przynajmniej w Galicji, zresztą to były te wzory francuskie. Ale to pokazuje głębię traumy. La Grande Guerre des Français. Wielka wojna Francuzów. Niektórzy złośliwi twierdzą, że to była ostatnia wielka wojna Francuzów. Potem już takich wojen nie było. Druga wojna zupełnie inaczej wyglądała. Wojny kolonialne zupełnie inaczej. Ale tutaj mamy do czynienia z czymś, co jeden z polityków francuskich w swojej pracy nazwał grandeur et misère de la guerre. Czyli te wielkości i małości wojny, u nas to przetłumaczono jako blaski i cienie. Poilu. To jest klucz do zrozumienia tego, co się dzieje w myśleniu francuskim przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Nauczyciele. Proszę Państwa, na frontach I wojny światowej zginęła połowa nauczycieli francuskich z roku 1914. Tych strat nie udało się nadrobić, bo wykształcić ludzi nie tak łatwo. Mówię to nieprzypadkowo. Tutaj, w szkole wyższej, nie dało się ich nadrobić do wybuchu kolejnej wojny. To było sztukowanie. I teraz jeszcze jedno nawiązanie, które jest otwarciem mojego wystąpienia, bardzo lakonicznego, bo ja tego tematu nie wyczerpię. Jeden z najwybitniejszych żyjących ówcześnie francuskich historyków dyplomacji, Georges-Henri Soutou, kilka lat temu ogłosił książkę pod tytułem La Grande Illusion quand la France perd la paix. Wielka iluzja, kiedy Francja straciła, albo może lepiej, przegrała pokój. Tak, Francuzi militarnie należeli do zwycięzców, ale swoją wizję pokoju tam reprezentowaną podczas traktatu wersalskiego, paryskiej konferencji pokojowej, w zasadzie konferencji o pokoju, Conférence de la Paix, przegrali. Przegrali. Dlaczego przegrali? Właśnie dlatego, że ponieśli największe straty. Właśnie dlatego, że byli najbardziej zadłużeni. Społeczeństwo francuskie nie chciało dawać pożyczek wewnętrznych. Było im przeciwne. Francuzi zapożyczali się przede wszystkim za oceanem oczywiście, ale także u Brytyjczyków. I potem te długi rzutowały na sposób myślenia polityków, ekonomistów, zwykłych ludzi. Ale Francuzi stracili jeszcze jeden segment finansowy, który zainwestowali w Rosji. W Rosji zainwestowano od lat 80. XIX wieku po rok 1917 około 12 miliardów franków. To były bardzo stabilne franki. W ogóle Francuzi, cierpiący co ciekawe na nadmiar kapitału przed pierwszą wojną, zainwestowali w innych krajach 30 miliardów franków, 12, prawie połowę w Rosji. Wiecie Państwo, ile zainwestowali we własne kolonie? 4 miliardy, czyli w Rosję włożyli 3 razy więcej niż we własne kolonie. I to stracili. 1,5 miliona ludzi trzymało wówczas, a niektórzy robią to do dzisiaj, papiery wartościowe. Tych przedsiębiorstw tam rosyjskich, mając nadzieję, że cokolwiek odzyskają. Francja jest w tej wojnie zwycięzcą, ale mocno uszczerbionym. Jest coś jeszcze. Działania wojenne od samego początku, od sierpnia, września 1914 roku, toczą się na ziemi francuskiej. Front, który się ustabilizował w listopadzie 1914 roku, przebiega przez ziemię belgijską i francuską, ale to jest wyjątkowa ziemia. To jest taki nasz Górny Śląsk. To są departamenty Pas-de-Calais, Nord, okolice Lille. Tam są kopalnie, tam są huty. To jest bombardowane, ostrzeliwane, niszczone. 20% przemysłu francuskiego, w ogóle gospodarki francuskiej, ulega zniszczeniu. Francja jest zadłużona i gospodarczo startuje z pozycji bardzo nieciekawej. Trauma, jeżeli Państwo powiecie Miracle de la Marne, cud nad Marną, który Stanisław Stroński potem przekuł na cud nad Wisłą, to Francuzi od razu będą kojarzyli. To jest uratowanie Paryża na początku września 1914 roku przed tym, o czym mówił profesor Kucharczyk. Kawalerzyści niemieccy oglądali wieżę Eiffla przez lornetki. Byli tak blisko stolicy Francji. Verdun, albo jak mówili nasi przodkowie tutaj z zaboru pruskiego, Verdun. Tam w ciągu pół roku, nieco ponad pół roku, od lutego do listopada 1916 roku, zginęło po stronie niemieckiej 250 tysięcy młodych ludzi, po stronie alianckiej 275 tysięcy, ponad pół miliona ludzi. Z tych 275 tysięcy zdecydowana większość to byli Francuzi. Bitwa nad Somą, Chemin des Dames, wyścig do morza, to są słowa klucze. To są słowa klucze, tak jak dla nas cud nad Wisłą. Podzielę moje wystąpienie na trzy części. Bardzo krótko spróbuję scharakteryzować to, co się działo. Po pierwsze, nadzieje związane z Ligą Narodów. Francuzi uciekali od nazwy La Ligue des Nations, czyli Liga Narodów, dlatego że ona się kojarzyła z czymś, co jest budowane przeciwko czemuś. Liga jest budowana przeciwko czemuś. Dlatego w języku francuskim, w przeciwieństwie do wszystkich innych, czy zdecydowanej większości języków nowożytnych, Liga Narodów to nie jest Liga Narodów. To jest Société des Nations. To jest Stowarzyszenie Narodów. To jest zorganizowane społeczeństwo narodów. I to oddaje pewną wizję. W lipcu 1917 roku minister spraw zagranicznych Alexandre Ribot w rządzie Paula Penleve powołał Leona Bourgeois jako przewodniczącego komisji, która miała przygotować właśnie francuską wersję wizji owej Ligi Narodów. Tam były dwa elementy istotne. Element pierwszy to jest arbitraż. To znaczy, my nie chcemy rozwiązywać konfliktów w przyszłości na drodze zbrojnej, bo nas to wiele kosztowało. My chcemy szukać dobrej woli po każdej stronie. Chcemy, żeby strony zwaśnione usiadły, a ta liga ma im pomóc znaleźć rozwiązanie, które nie skończy się rozprawą zbrojną. I tutaj zgoda była w zasadzie wszystkich budowniczych owej ligi, ale Francuzi widzieli to w sposób inny niż Niemcy, czy nawet Anglosasi, dlatego że oni od początku twierdzili, iż Liga Narodów powinna być przedłużaniem Entente Cordiale, to znaczy mają prawo w niej uczestniczyć tylko i wyłącznie ci, którzy byli po stronie słusznej, nie Niemcy. Niemcy nie byli po stronie słusznej. Niemcy byli obciążani odpowiedzialnością za wybuch tej wojny. To są spory trwające od bardzo wielu dziesięcioleci. Dziś patrzymy na to inaczej, ale wtedy we Francji definiowano to jednoznacznie. Myśmy zwyciężyli i my będziemy decydowali o tym, co się będzie działo. Co więcej, i to jest ten drugi element, to się pojawia w koncepcji Leona Bourgeois, ale to się pojawia też w koncepcji jeszcze innej postaci wybitnej, której bardzo wiele Polska zawdzięcza. Polska zawdzięcza tej postaci uratowanie sukcesu Powstania Wielkopolskiego. To jest marszałek Ferdynand Foch. Marszałek Foch 10 stycznia 1919 roku wystosował pismo do rządów państw sprzymierzonych, w którym przedłożył swoją koncepcję pokoju. To jest ciekawe nie tylko ze względu na samą koncepcję, ale to jest ciekawe ze względu na próby emancypowania się wysokiej klasy wojskowego, który był głównodowodzącym wojsk Antanty, do życia politycznego. On nie został dopuszczony do życia politycznego. We Francji armia miała pozostać, mimo tych potężnych strat i potężnego zwycięstwa, la grande miette, wielką niemową. I taką została. Ale Foch próbował. On był zwolennikiem utworzenia armii Ligi Narodów. Polegało to na tym, że miały być kontyngenty narodowe, tak jak dzisiaj w Organizacji Narodów Zjednoczonych, i sztab główny, który miałby trzymać nad tym wszystkim pieczę. I tutaj, mimo różnic pewnych, ja nie będę wchodził w te szczegóły, między Leonem Bourgeois a Fochem, Francuzi byli zgodni. Liga Narodów będzie skuteczna tylko wówczas, jeżeli będzie miała swoje własne ramię zbrojne. No bo jak, co zrobić z tymi, którzy się owemu arbitrażowi nie będą chcieli podporządkować? I ta koncepcja niestety upadła. Niestety, bo ludzkość wyciągnęła z tego pewne wnioski i dzisiaj może wygląda to trochę inaczej, aczkolwiek ja jestem daleki od optymizmu. To Anglosasi ze wskazaniem na pacyfistę Wilsona powiedzieli, że nie można militaryzmu narodowego zastępować militaryzmem międzynarodowym. Armia Ligi Narodów nie powstała. Piłsudski żartował, że jeżeli by powstała, to Foch będzie jej dowódcą, a on może być jej szefem sztabu. Nie dano obu wybitnym wojskowym i mężom stanu takiej szansy. Tej armii nie była. To jest klęska Francji. Dlaczego to jest klęska Francji? Dlatego, że Francuzi już od 1916 i 17 roku byli przekonani, tu nie było wielkich różnic, że oni sobie sami nie poradzą z Niemcami. Doświadczenia pierwszej wojny wskazywały, że Francja jest za słaba, żeby bez pomocy Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Włoch i innych aliantów obronić swoją niepodległość. Rok 1940 pokazał, że się nie pomylili. I to determinowało też pewne posunięcia polityków francuskich. Ja bym nawet powiedział, że je kanalizowało, ograniczało. No bo to jest ograniczenie. Oni musieli szukać sojuszników. Chcieli podpisać traktaty gwarancyjne, które najchętniej później zamieniliby w sojusz z dwoma mocarstwami, ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Te teksty były gotowe, one zostały nawet parafowane, ale ze względu na wycofanie się Stanów Zjednoczonych za barierę doktryny Monroe w 1920 roku, nie zostały doprowadzone do szczęśliwego dla Francuzów finałów. Skoro nie podpisała strona amerykańska, to również nie podpisała strona brytyjska. Mają rację ci, którzy mówią, że Francja międzywojenna była krajem trzech niespełnionych sojuszy. Ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią i z Rosją. I teraz przechodzę do drugiej części, bo tę pierwszą przegrana koncepcji francuskiej w Lidze Narodów w wielkim skrócie omówiłem. trochę geopolityki. Wielką traumą, potężną dla Francuzów była utrata rosyjskiego sojusznika. My dzisiaj nie mamy świadomości, jak wiele on znaczył. Sojusz zawiązał się w latach 1892-94. To był sojusz polityczny, ale uzupełniony konwencją wojskową, wybitnie antyniemiecki. On się pojawił niemal natychmiast po odsunięciu przez Wilhelma II kanclerza Bismarcka, który robił wszystko, żeby do takiego sojuszu nie dopuścić. Ten sojusz się ziścił i za tym poszły owe inwestycje też francuskie, o których mówiłem na początku, ale ten sojusz, proszę Państwa, przetrwał 25 lat, do 1917 roku. On był jeszcze obowiązujący w czasach rządu tymczasowego w Rosji. Dopiero dojście do władzy watażki Lenina po tym przewrocie pałacowym w 1917 roku ten sojusz zakończyło. Ale jeżeli profesor Kucharczyk mówił o tym, że ci, którzy stanowili tutaj administrację okupacyjną, wychowali się na takich podręcznikach, jakie cytował, to ja muszę Państwu uświadomić, że praktycznie dwa pokolenia Francuzów wychowały się w cieniu sojuszu z Rosją. Ta Rosja zawsze była. Na nią można było zawsze liczyć, tam po drugiej stronie Niemiec. Przecież ten sojusz spełnił się również na frontach I wojny światowej. Został zawiązany również krwią. Rosjanie, dopóki nie doszli do władzy bolszewicy, wywiązywali się z tego sojuszu. To jest wielka nostalgia i wielka tęsknota za utraconym wschodnim sojusznikiem. I z tego wynika też pewna koncepcja, która nazywana jest w języku francuskim bardzo pięknie, le système de sécurité français en Europe centrale, czyli system bezpieczeństwa francuskiego w Europie Środkowej. I tam się pojawia inne określenie, które nam się bardzo nie podoba. Allié de remplacement, sojusznik zastępczy. Nie ma Rosji, ale my musimy mieć po drugiej stronie kogoś, kto będzie nam pomagał na wypadek niemieckiej agresji kolejnej, kiedy Niemcy będą chcieli odzyskać Alzację i Lotaryngię. No, cóż tam powstało? Bliżej nieokreślona Polska, bo z perspektywy Francji to jest kraj, który nie ma granic, nie wiadomo kto tam będzie, jeszcze jest tam jakiś Piłsudski, który tak długo kolaborował, a to z Austriakami, a to z Niemcami, czyli z naszymi przeciwnikami. To jest Czechosłowacja, to jest ewentualnie Rumunia, już na pewno nie Węgry, bo Węgry są po tej drugiej stronie, złej stronie mocy i to są państwa, które stanowią Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, późniejsza Jugosławia. Ale wszystko to są sojusznicy zastępczy. Problem polega na tym, żeby ich skupić, bo jeżeli oni będą działali wspólnie, to cokolwiek będą znaczyć. Jeżeli będą działali oddzielnie, to nie mają szans z Niemcami. Nie mówiąc już o Rosji, która też na te państwa różnie patrzyła. To zależy od tego, czy miała z nimi jakieś sporne konflikty terytorialne itd., itd. I to jest pewna determinanta starań francuskich, ażeby owych sojuszników zastępczych zjednoczyć. To się nie udało. Widać to wyraźnie już w roku 1919. Widać to w 1923, kiedy marszałek Foch przyjeżdża do Polski, potem do Pragi. To się nie udało z różnych względów. Ze względu na przede wszystkim konflikt polsko-czechosłowacki. Nie będę tego rozwijał o Śląsk Zaolziański, Spisz, Orawę, ale i z innych powodów. I tutaj ta koncepcja francuska może nie do końca upadła, ale też nie została zrealizowana tak, jakby Francuzi chcieli. Wreszcie sprawa samych Niemiec. We Francji istniała koncepcja popierana przez sporą część sił politycznych i elit politycznych, żeby po I wojnie światowej Niemcy rozczłonkować, podzielić. Myślano o tym, żeby stworzyć coś, co nazywano La Rhénanie, państwem nadreńskim. Znaczy oderwać Nadrenię w ogóle od Niemiec, utworzyć tam inne państwo. Czyli zrobić to, co zrobiono po II wojnie światowej w zupełnie innych już czasach, kiedy podzielono przecież na strefy okupacyjne i potem faktycznie powstały z tego dwa państwa jedno pod dominacją sowiecką, jedno, które nazywano Republiką Federalną Niemiec. Te koncepcje były, ale te koncepcje tu ze wskazaniem na Brytyjczyków zostały absolutnie odrzucone. Francuzi byli za słabi, żeby tę koncepcję przeforsować tam podczas paryskiej konferencji pokojowej. Próbowano zrobić coś jeszcze, maksymalnie osłabić Niemcy tam, gdzie się da. Oczywiście nikt nie był w stanie zakwestionować przynależności Alzacji, Lotaryngii, mówię tutaj o mocarstwach Antanty, przynależności do Francji. Francji się to należało, Francja oddała za to daninę krwi i do Francji Alzacja i Lotaryngia powróciła. Ale Francuzi bardzo chętnie i bardzo mile patrzyli na to, co nazywają fait accompli, czyli fakt dokonany tu, w naszej części Europy. Powstanie wielkopolskie. Proszę bardzo, chcecie, to jeszcze najlepiej by było, żeby wybuchło powstanie na Śląsku, żeby wybuchło powstanie na Pomorzu, gdzie się tylko da. Osłabiajcie tych Niemców. Górny Śląsk, bardzo proszę, do Polski. I z tych względów, nie dlatego, że Francuzi nas kochali, lubili, szanowali przez jakąś bliskość kulturową, nie. Kierując się własnym interesem, oni próbowali Niemcy osłabić na rzecz Czechosłowacji i Polski. To też się do końca nie udało, ponieważ Georges Clemenceau, jeden z ojców zwycięzca, Le Vieux Tigre, Stary Tygrys, ówczesny premier, jedna z najważniejszych postaci podczas paryskiej konferencji pokojowej, został postawiony przed takim oto dylematem przez swojego brytyjskiego kolegę Davida Lloyd George'a i innych. Zadano mu proste pytanie, a jak wy, Francuzi, chcecie odzyskać od Niemców reparacje wojenne, jeżeli tak, okupujecie im Nadrenię, wchłonęliście do swojego organizmu gospodarczego zagłębie Sary i teraz jeszcze chcecie oddać Polakom Górny Śląsk. To z czego oni wam te pieniądze oddadzą? Proste. Bliższa ciału koszula. I tutaj Lloyd George swoją koncepcję przeforsował właśnie ze względu na słabość Francji. Amerykanie dołożyli tutaj oczywiście swoje rozwiązania, no, panaceum na wszelkie zło w koncepcji Wilsona miały być plebiscyty. I dlatego zadecydowano, że na Górnym Śląsku odbędzie się plebiscyt. Nie tylko na Górnym, także na Śląsku Opolskim. Dodano też Warmię, Mazury i Powiśle, te cztery powiaty tutaj nieodległe. Myśmy te plebiscyty przegrali. Także ten na Śląsku został przegrany. To nie była totalna klęska, te głosy rozkładały się 40 dla Polski, nieco ponad 60 niespełna dla Niemiec. I potem dopiero problem, no i teraz jak to podzielić, prawda? Nie będę tych kwestii rozwijał, bo to jest już nasza historia, ale sama koncepcja plebiscytu, sama koncepcja nieosłabienia Niemiec w takim stopniu, wolne miasto Gdańsk, proszę bardzo, jakby to sobie francuscy politycy życzyli, świadczyła o klęsce Francji. No i wreszcie sprawy wewnętrzne, ale dotyczące co dalej, jak postępować, jak się uchronić przed wojną. Kiedy w listopadzie 1919 roku, kilka miesięcy po podpisaniu Traktatu Wersalskiego, odbyły się wybory do parlamentu francuskiego, pierwsze po wojnie, tuż przed ustąpieniem wybitnego francuskiego prawicowego polityka Raymonda Poincaré jako prezydenta, skończył kadencję, te wybory wygrała prawica. To było dosyć zdecydowane zwycięstwo, tam ponad 400 deputowanych to byli ludzie, którzy reprezentowali różne ugrupowania prawicowe, czytaj antyniemieckie. Oni przyszli na pierwsze posiedzenie parlamentu w mundurach, dlatego też nazywa się ten parlament parlamentem błękitnym. Parlement bleu, la chambre bleue, od numeru, od koloru mundurów, tak jak armia Polska we Francji nazywana była błękitną armią, to ten parlament też był tak nazywany. Czegóż oni chcieli? Le Bosch payera, Schwab zapłaci. Po pierwsze przycisnąć Niemców tak, żeby spłacili reparacje. Czy to się udało? Nie. Już w lipcu 1920 roku, kilka miesięcy później, na konferencji SPA, belgijskim SPA, które nam się tak źle kojarzy, bo tam to są czasy przełomowe wojny polsko-sowieckiej, kiedy premier Władysław Grabski pielgrzymuje tam, przyjmuje te warunki, potem jeszcze Brytyjczycy dorzucają swoje rozwiązania bez konsultacji z Polską, ale przecież ta konferencja nie zebrała się dla spraw polskich. Ona się zebrała dla spraw głównie niemieckich pod kątem niewykonywania już wówczas przez Niemców postanowień Traktatu Wersalskiego. Tych gospodarczych postanowień Traktatu Wersalskiego Niemcy nie wykonali nigdy. Mimo tego później dostali i Zagłębie Sary, odbył się tam plebiscyt już w czasach Hitlera w 1935 roku i w 1930 roku ewakuowano wojska okupacyjne, głównie francuskie i belgijskie, z owych trzech zon nadreńskich, gdzie te wojska stały od I wojny światowej. To był ukłon w kierunku Niemców ze względu na zwycięstwo, no właśnie, nie tej koncepcji parlamentu błękitnego, żeby Niemców dociskać, żeby trzymać armię pod bronią, żeby nie liczyć na innych, na żadne arbitraże Ligi Narodów, żeby liczyć na siebie. Ta koncepcja przegrała. Zresztą ona chyba musiała przegrać, dlatego że społeczeństwo francuskie było przepojone pacyfizmem. Ja już o tym mówiłem. To musiało rzutować na pozycję polityków i czym się oddalamy od tej wojny, tym ten pacyfizm jest głębszy. Zwycięża koncepcja inna. Bezpieczeństwa zbiorowego, szukania sojuszników, szukania wsparcia i oparcia o Ligę Narodów. Tę ułomną Ligę Narodów bez własnej armii. Tę Ligę Narodów, gdzie ścierają się bardzo różne koncepcje. Brytyjskie, włoskie, innych państw. Francja pod tym względem również przegrała. Francja nie dostała reparacji wojennych. Dostała grosze. Francja nie odzyskała długów rosyjskich. Z Sowietami na ten temat było bardzo trudno paktować, mógłbym o tym dużo mówić. Oni jeszcze, mówiąc, że oddadzą długi, chcieli pożyczek. I je dostawali. Tak to wyglądało. Których potem też nie spłacali. To jest obraz Francji po tej wojnie, zdruzgotanej, która mimo wszystko jest Francją zamożną. Ale kończąc moje wystąpienie, chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. My mamy do Francuzów pretensje, dlaczego nam w 1939 roku nie pomogli, złamali sojusz. Ja też mam te pretensje. Ja je podnoszę podczas rozmów z kolegami francuskimi, podczas różnych konferencji. Ale wiem też, że tak naprawdę Francja nie była w stanie nam pomóc. To nie jest tylko kwestia przeliczenia. Mieliście więcej czołgów, więcej żołnierzy, samolotów może trochę mniej, ale dział to już tak. Nie o to chodzi. Chodzi o to, co mieli w głowie. A oni mieli w głowie koncepcję defensywną. Żołnierz francuski w 1939 roku, niezależnie czy to był sierżant, czy to był porucznik, czy to był generał, czy to był zwykły szeregowy, nie był uczony tego, aby atakować. Jego uczono tego, żeby się bronić. Stąd linia Maginota. Pomysł poroniony. Można było obejść przez Belgię, co zrobiono. Ale linia Maginota, André Maginot to był minister francuski, to jest postać autentyczna, bardzo zresztą zasłużona, jest najlepszym dowodem na kulawy pokój także dla Francji po Wielkiej Wojnie, którą Francuzi militarnie wygrali. Dziękuję Państwu za uwagę.